Strefa samorządowa.
12 minut po godzinie 9. Dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry państwu.
I wójt gminy Główczyce Rafał Teterka. Dzień dobry.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
Zaczniemy od tematu numer jeden od ostatniego piątku, czyli zima, pada śnieg. Ten atak był dość gwałtowny. To środkowe Pomorze chyba najbardziej doświadczone przez silne, mocne i intensywne opady śniegu. Zaczęło padać w piątek po południu, a skończyło tak naprawdę w poniedziałek. To jak to wygląda z panów perspektywy? No i też te dzisiejsze mrozy, bo ja wyszedłem rano odśnieżyć samochód. Minus 16 pokazał mi termometr. Rafał Teterka chwalił się, że było zimniej w Główczycach.
No było zimniej. Termometry tutaj pokazały poniżej 20, nawet w niektórych miejscach przy gruncie, więc naprawdę troszkę ekstremalnie ostatnie lata nas trochę rozpieściły, mówiąc szczerze. Ale w tej całej akcji związanej ze śniegiem mieliśmy też sporo szczęścia, że to trafiło na takie okresy, kiedy jednak kalendarz nam sprzyjał i też nie
wolnego.
Były na czerwono, więc te służby mogły jeszcze zareagować, a ruch na drogach nie był taki wzmożony, chociażby same szkoły, które też miały tą przerwę. To też nam trochę pozwoliło się przeorganizować, no bo przy takich warunkach nie da się wszystkiego zaplanować, nie da się wszystkich ściągnąć, a jednak ten kalendarz nam tutaj sprzyjał.
Odwoływaliście lekcje, czy nie było takiej potrzeby?
Nie, zdążyliśmy się z tym wszystkim na tyle obrobić. Tam poranne takie problemy przy jednej ze szkół były dotyczące wjazdu, ale to dlatego, że też no, my jako mieszkańcy, jako ludzie, jako rodzice jesteśmy też przyzwyczajeni, że te nasze dzieci to odwozimy pod... Więc jak wszyscy się po wąskiej drodze zaczęli przeciskać pod samą szkołę, no to ten śnieg zrobił się trochę sypki, wyrzucany spod kół i trochę było problemów, ale przeszły tam nasze służby do realizacji takiej ręcznej, mówiąc szczerze. Trochę pływali lód, trochę nali ten sypki piasek, który się pojawił i sytuacja została opanowana. A potem sukcesywnie, co kilka godzin trzeba było tam wracać jednak mimo wszystko, bo ta powierzchnia była taka mało przyjemna do poruszania się.
A w Lęborku było łatwiej czy trudniej niż na terenach mniej zurbanizowanych?
Na szczęście sobie poradziliśmy. Pamiętam, że wszystkie ulice w Lęborku były przejezdne. Przez 5 dni w zasadzie bez przerwy 10 pługów pracowało na drogach gminnych w mieście. W niedzielę notabene spadło najwięcej śniegu w całej Polsce właśnie w Lęborku.
To było taki dzień. Musi się policytować z panią prezydent Kuszka, bo twierdzi, że to służył zimową stolicą Polski, bo było 70 centymetrów. No okay, nie będziemy się tu spierać. Okay. Dużo to dużo. No.
Jasne. Przez te 5 dni 63 tony soli i soli z piaskiem na ulicę wysypane. To była bardzo taka trudna, żmudna i syzyfowa praca, bo przecież ten śnieg cały czas padał, a przede wszystkim był duży wiatr, więc po godzinie ten wiatr zwiewał śnieg z portem na ulicę. Na szczęście, tak jak mówię, wszystkie ulicy zachowano w przejezdności i to jest najważniejsze.
A jak było z komunikacją w panach samorządach? Bo w mieście to pewnie są inne problemy, bo ciężko przejechać, a na terenach mniej zurbanizowanych to ciężko dojechać, bo po prostu
znaczy, odległości. U nas z tą komunikacją nie było źle, ale nie było też różowo. Oczywiście tam, gdzie ten pogoda nam nie sprzyjała i to były godziny popołudniowe, gdzie było troszeczkę ciężko się zorganizować. Kilka miejscowości było odciętych, jak chociażby tutaj ten odcinek Główczyce, Izbica, również Siodłonie, Rumsko, te miejscowości Żoruchowo też przez chwilę były poodcinane. Potem te służby zaczęły też działać. No, umówiliśmy się z powiatem, że będziemy robić wszystko, żeby te przejezdności zachować. No, oczywiście każdy walczył o swój odcinek drogowy, ale wzajemnie się też wspieraliśmy. Powiat naprawdę uważam stanął na wysokości zadania, bo jak następnego dnia rano pojechałem zobaczyć na odcinek właśnie ten taki ekstremalny pomiędzy Główczycami a Cieminem, który wcześniej gdzieś tam w mediach społecznościowych się pokazał jako naprawdę mały taki hardkor, to już rano tam była autostrada, mówiąc szczerze, trochę śnieżna, ale jednak autostrada przejezdna, myślę, że nie było tak źle. Autobusy wszystkie kursowały za wyjątkiem tych przewoźników, którzy jednak mieli problem ten długodystansowy, czyli komunikacja pomiędzy Słupskiem a samymi Główczycami była na chwilę tylko zawieszona, bo było kilka takich incydentów, gdzie po prostu w tych trudnych warunkach, na tych wąskich drogach autobusy miały problem, żeby się minąć. autobus z autobusem albo autobus z ciężarówką, bo te osobówki to jeszcze sobie tam radziły. Ale mówiąc szczerze, na drodze 213 nie było zbyt dużo miejsca, żeby spokojnie ten manewr wykonać, więc kto miał dobre możliwości, ten zjeżdżał głęboko w zaspę, żeby móc przepuścić te autobusy.
I przez potem chwilę... było ciężko wyjechać, jak się ktoś...
Zgadza się, ale przez chwilę tylko zaspie, te autobusy
zwłaszcza osobowym
kursowały.
Samochodem, to potem mogło być różnie. Jak to w Lęborku się udało rozwiązać? No bo z jednej strony ma pan taką sytuację, z której jedzie pług, ściąga te nadmiar śniegu z ulicy, ale to za chwilę ląduje na chodniku i jest podwójny problem.
Dokładnie tak. Co do komunikacji, to nasze autobusy komunikacji miejskiej jeździły bez przeszkód, natomiast rzeczywiście ten śnieg, który był spychany, w końcu w niektórych miejscach powodował, że już nie było gdzie dalej go spychać, więc też podjęliśmy kroki i działania w celu wywożenia tego śniegu. Zaangażowaliśmy też spółki miejskie nasze, za co bardzo dziękuję. Jeszcze do dzisiaj nadal trwa ta wywózka śniegu w tych miejscach newralgicznych, gdzie tego śniegu po prostu spychać się już nigdzie nie da, ale jest okej.
A jak wy traktujecie tego rodzaju sytuacje? No bo wydaje mi się, że tutaj ważna jest też komunikacja z mieszkańcami, bo część z nich uważa, że nie mogę wyjechać, zasypane wszystko, nic nie robicie, gdzie są pługi, gdzie są służby. Z jednej strony jest ciężka praca, z drugiej strony jest komunikowanie z tego mieszkańcom, co się dzieje. Jak to u was się odbywało? Bo rozumiem, że no, najważniejsze jest to, żeby umożliwić ludziom dojazd, wyjazd, przemieszczanie się, dotarcie do tych miejsc, które są dla nich ważne. Czy to zakupy, czy to praca, czy to szkoła, czy to lekarz, cokolwiek. Ale z drugiej strony część mieszkańców odnosi takie wrażenie, że jak nie ma żadnego komunikatu ze strony samorządu, to znaczy, że te samorządy śpią.
Tak, zasypało.
Zasypało,
nie,
no,
u nas nie zasypało od 31 grudnia i na profilu miasta i na moim profilu informujemy o naszych działaniach każdego dnia, co się dzieje, jakie działania podejmujemy. I po liczbie odwiedzin patrząc, że jest to bardzo pożądane, bo od 30 nawet ponad 100-110 tysięcy odsłoń te posty mają. Oczywiście dużo komentarzy, pewnie, że nie każdy jest zadowolony, bo to nie da się, żeby u każdego od razu być. To też ludzie muszą zrozumieć. Droga przejezdna to też nie znaczy, że droga jest czarna. Droga, na której leży śnieg, też jest przejezdna. Ale tak, te komunikaty dawaliśmy, no bo nie wolno też chować głowy w piasek, udawać, że nie ma problemu, bo jest problem, ale trzeba o nim informować.
Reporterka?
U nas z kolei ja mam swoje jeszcze też doświadczenia jako osoba, która też trochę z zarządzania kryzysowego się wywodzi. Też informowaliśmy naszych mieszkańców, ale przeszliśmy to trochę innego poziomu, bo jednak gmina Główczyce to jest największa gmina w powiecie słupskim, więc no, ten teren jest ogromny. Duża ilość miejscowości, takiej rozdrobnionej zabudowy. I tu poszliśmy w kierunku takiej koordynacji z sołtysami. Sołtysi naprawdę bardzo dobrą robotę zrobili. Dostali taką też kompetencję i prośbę. Skierowałem do sołtysów, aby jeżeli mają na swoim terenie rolników, przedsiębiorców, inne osoby, aby posiadające odpowiedni sprzęt, żeby po prostu nawiązywały tą współpracę i tam, gdzie jest to największa ta potrzeba, największe zagrożenie nie, odcięcia jakiejkolwiek posesji, to żeby reagowali i oczywiście zgłaszali do pani prezes Zakładu Usług Publicznych, która te zadania też koordynowała. Mieliśmy też powołany gminny zespół zarządzania kryzysowego, monitorowaliśmy tą sytuację, ale nie dopuszczaliśmy do sytuacji, żeby reagować na pojedyncze zgłoszenie. Mnie odcięło, proszę o pomoc, tylko przyjmowaliśmy te zgłoszenia, filtrując przez potrzeby, które zgłaszali nam sołtysi i dopiero wówczas wysyłaliśmy sprzęt, no bo jednak mieliśmy do dyspozycji przeważnie na dobę około 8 pługów i teraz wysyłanie do jednej miejscowości, za chwilę na drugi koniec gminy znowu tego pługa, to czekaliśmy przez chwilę, po 2-3 godzinach robiliśmy harmonogram realizacji prac i wysyłaliśmy w dany rejon jakieś tam większe siły. Też byliśmy podzieleni na takie realizacje, że w pewnym dniu już mogliśmy sobie na to pozwolić, aby realizować zadania do południa Główczyce i na zachód od Główczyc, a po południu na wschód i na południe od Główczyc, więc te działania były takie bardziej skoordynowane. Może tego nie było widać dla mieszkańca, który pewnie oceniał to przez pryzmat tego, że akurat on jest jeszcze z problemami pozostał, no ale na pewno problemy były, ale trzeba też pamiętać o tym, że mamy ograniczone możliwości reagowania na takie sytuacje. Tam, gdzie też pojawiały się takie komunikaty, że no gdyby tam hipotetycznie musiała dojechać straż pożarna czy pogotowie, no w każdej sytuacji kryzysowej jest tak, że jak ona się zdarza, to nie reagujemy na sytuacje hipotetyczne, tylko na realne. I tutaj kontakt ze służbami był. Ochotnicy, strażacy nasi byli w kontakcie ze służbami, tak aby móc udzielić również pomocy wtedy, kiedy ona tam będzie wymagana, ale również sami udzielali pomocy ewentualnie karetkom pogotowia, gdyby taka sytuacja tam nastąpiła, nieprzejezdności jakieś. Myślę, że nie było to źle, chociaż też pewne wnioski sobie tam wyciągamy odnośnie tej koordynacji.
Ale jak to było, to sołtys, że tak powiem, w swojej miejscowości mógł zadzwonić do znajomego sąsiada rolnika, o którym wie, że ma duży ciągnik z pługiem i zamówić go od razu?
Dokładnie tak było. Puściłem, bo wszystkich sołtysów mamy też na grupie odpowiedniej, takiej na komunikatorze.
WhatsAppowej?
No, akurat tu w innej konkurencyjnej.
Ale to działa, rozumiem,
ale
tak?
To działa, bo dzięki temu ci sołtysi dostali szybki przekaz i informacje. Nawet jak w danym momencie nie odczytał, to odczytał wtedy, kiedy mógł, bo przecież nasi sołtysi też pracują. I oni rzeczywiście szybciutko podali do pani prezes informacje o tym, kto i jaki odcinek może zrealizować, jeżeli chodzi o odśnieżanie. I w pierwszej kolejności robiliśmy tylko udrożnienie drogi, w drugim troszeczkę poszerzaliśmy, w kolejnym robiliśmy chodniki, w kolejnych robiliśmy przystanki. Tak sukcesywnie, krok po kroku. Do dzisiaj te służby jeszcze tam pracują i podobnie jak tutaj u pana burmistrza, my również usuwaliśmy ten nadmiar śniegu, chociażby z tego względu, że jednak na tych skrzyżowaniach i na przystankach to nic nie widać w pewnym momencie, bo te zwały śniegu były ogromne. No trochę tutaj z panią prezes rozmawiałem, że jak dobrze pójdzie, to dzieci do czerwca będą miały górę śniegu i
chyba aż tak to nie będzie. Miejmy nadzieję. No właśnie, bo na terenach zurbanizowanych takich jak miastach jak Lęborg, no to kłopot jest taki, że jest mniejsza powierzchnia, zwarta zabudowa, no i w związku z tym ten śnieg, jak pan mówił, trzeba wywozić. Taka jest skala tej wywózki śniegu na dziś?
Wywozimy go już od jakichś 3 dni i na razie końca jeszcze nie widać, więc dosyć sporo.
A ile już poszło, że tak powiem, za miasto?
Nie powiem tak w liczbach, nie jestem przygotowany na ten moment, żeby w liczbach podać, ale no bez przerwy te maszyny pracują, mówię, łącznie z tymi dodatkowymi, które musieliśmy wezwać i jest to widoczne. Tego nie było od niepamiętnych czasów.
No właśnie, chciałem panów zapytać, jakie wy wnioski wyciągacie z tej historii, no bo rzeczywiście tak dużych opadów nie było x lat, nie będę się teraz tutaj licytował, czy to było 10, 15 czy 20. To chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z takiej kryzysowej sytuacji wyciągnąć jakieś wnioski organizacyjne na przyszłość, żeby to się powtórzyło. No bo te ostatnie zimy rzeczywiście były na tyle łagodne, że można było tam nawet trochę przeoszczędzić na tym utrzymaniu zimowym. I chyba w zeszłym roku to takie ze 2 dni były, gdzie trzeba było jakiś sprzęt cięższy wysłać do pracy. Panie burmistrzu, jakie wnioski takie organizacyjne, przygotowawcze, żeby w przyszłym roku, gdyby to się powtórzyło, albo jeszcze tej zimy, no bo nie możemy tego wykluczyć, no bo ta zima jeszcze potrwa z 2 miesiące z kawałkiem. Co zrobić, żeby to poprawić?
No tak, zawsze może być rzeczywiście lepiej, aczkolwiek może to nieskromnie zabrzmi, ale naprawdę jestem zadowolony ze służb i z tego, jaką pracę wykonują, bo ta skala, która jest, znaczy my też mówimy o takiej skali, ta prawda, jeżeli osoby, niektórzy mówią, że 15, 20, 30 lat temu to taka zima, to by była naturalną zimą i nic by wielkiego nie było.
To są takie opowieści, że kiedyś było lepiej.
Tak, ale to jakby też się przyzwyczailiśmy do tego, że te zimy były łagodne lub tego śniegu nie było wcale. Ciężko się przygotowywać, zawsze samorząd musi jakąś sobie średnią wyliczyć przygotowania do tego, nie może przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Myślę, że na tą zimę naprawdę Lęborg dobrze się przygotował. My, plusem naszym też jest to, że my przetarg na 3 lata mamy teraz podpisane na utrzymanie
na
zimowe. Ponad 1 000 000 złotych średnio to wychodzi na jedną akcję zima. Dzięki temu zwiększyliśmy też ilość tych pługów do 10. Wykonawcy zainwestowali w nowy sprzęt akurat przed tą zimą, więc to też nam na szczęście pomogło.
Ale
w tym,
to dzięki
że ta akcja...
temu, że ta umowa jest dłuższa niż roczna, tak?
Tak, dzięki temu wykonawcy mogli pozwolić sobie na zainwestowanie w nowy sprzęt, wiedząc, że 3 lata mają zapewnioną pracę tymi sprzętami i to nam bardzo dobrze wyszło i teraz daje efekty. Czy można się przygotować lepiej? Zawsze można coś zrobić lepiej, pewnie, że tak, ale myślę, że naprawdę w Lęborku wygląda to dobrze.
Rafał Teterka?
Z kolei no, na pewno takie wnioski można wyciągnąć z każdego zdarzenia pozytywne i jakby owocujące w przyszłości. I tutaj też mamy kilka takich rozwiązań, gdzie rzeczywiście to, co do tej pory było, nawet w tych naszych procedurach reagowania kryzysowego mieliśmy zapisany udział sołtysów, ale jednak trochę większą koordynację tutaj trzeba zrobić, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której tracimy kontrolę też nad kosztami, no bo jednak to jest pieniądz publiczny, trzeba go dokładnie obejrzeć. Myślę, że tutaj niewiele trzeba będzie korekt dokonać, oprócz takich, żeby mieć na bieżąco wykaz, bo sołtysi doskonale wiedzą, kto w terenie u nich takim sprzętem dysponuje, ale już w samym urzędzie nasze zarządzanie kryzysowe, prezes spółki już niekoniecznie. I do naszych procedur musimy jeszcze dodać naszą spółdzielnię socjalną, którą utworzyliśmy niedawno i wielki ukłon nie tylko dla spółki, strażaków, sołtysów, ale również dla spółdzielni, która ręcznie dopieszczała te wszystkie przystanki i to są ludzie, którzy zostali zatrudnieni na takie preferencje. Jeżeli był ktoś osobą niepełnosprawną, osobą wykluczoną, to znajdował zatrudnienie i teraz myślę, że mieli poligon i sprawdzili się.
A jak to było z mieszkańcami? No bo wiadomo, że każdy chce, żeby służby miejskie przyjechały i odświeżyły, oczyściły już teraz, najlepiej w pierwszej kolejności, to normalne, każdy chce mieć czysto jak najszybciej. A jak sami mieszkańcy i to oczyszczanie chodników przed własnymi posesjami, jak to wyglądało?
No właśnie, to jest to, co mówimy, fajnie, lubimy wymagać, ale lubimy też nie oczekiwać od samych siebie, a tak jak pan redaktor wspomniał, w zasadzie można na pewnie palcach jednych, dwóch rąk policzyć osoby, które chodniki przed swoimi posesjami tak jak wedle
prawideł
odśnieżają.
Ja nie mam chociaż miałem taką sytuację, że sobie odśnieżyłem wjazd do domu i przyjechał, póki mi zasypał i odśnieżałem drugi raz. No, ale to czasami ale, tak jest. No.
No nie, ludzie o tym nie pamiętają albo nie chcą pamiętać. My staramy się na razie w komunikatach o tym grzecznie przypominać. Nie chcielibyśmy teraz też wysyłać straży miejskie, żeby za to karać. Na razie przypominamy, informujemy, ale rzeczywiście mieszkańcy powinni o tym pamiętać, że chodnik przyległy do swojej posesji należy do nich po sprzątanie go ze śniegu.
No u nas podobnie, natomiast no my jednak jesteśmy na tych obszarach wiejskich i troszeczkę też to inaczej wygląda, też ludzie są przyzwyczajeni do tego, że no muszę chwilę przetrwać, bo jednak jest pewna zwłoka w reagowaniu tych służb.
Większa odporność?
Tak, i trochę większą odporność może mają, radzą sobie, chociaż też były takie przypadki trochę ekstremalne, gdzie ktoś dzwonił twierdząc, że osoba niepełnosprawna, że trzeba pomóc, że jest tragedia, a potem pracownicy udrażniają i wychodzi mężczyzna lat 30 parę, mówiąc, że jeszcze tu troszeczkę podwórka, bo on by samochód przeparkował akurat, który akurat stoi przy ulicy, bo wieczorem nie wjechał. No, zdarzają się i takie sytuacje, ale myślę, że nie było tak źle. Nie było tak źle.
Wójt gminy Głuszczyce Rafał Teterka, burmistrz Lęborka Jarosław Litwin są naszymi gośćmi. To Strefa Samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. 29 minut po godzinie 9 i do dyskusji wracamy za chwilę.
Strefa samorządowa.
To dzisiaj Strefa Samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście, burmistrz Lęborka Jarosław Litwin i wójt gminy Głuszczyce Rafał Teterka. A ile było w Lęborku dzisiaj rano, bo to nie zapytałem, bo...
Minus 15 około.
Minus 15, no to tak jeszcze do przeżycia, ale minus 20, tak? Minus 23, dobrze pamiętam?
Tak, jeden z mieszkańców pokazywał termometr, na którym było minus 23, nie wiem, albo termometr uszkodzony, albo wyjątkowo nisko
albo
mieszkał.
Albo jakoś od strony wiatru gdzieś tam
tak,
być może.
Ale zakładam, że tak mogło być, tam te temperatury
dobrze, ale chyba jeszcze coś tam się może wydarzyć, bo w sobotę ma trochę przyprószyć śnieg. Są dwie różne prognozy, ja przyznam szczerze, trochę jestem skonfundowany tym, co zobaczyłem w sieci, bo z jednej z tych prognoz wynika, że będzie za chwilę plus 2. Znaczy za chwilę, w ciągu tygodnia, a z drugiej prognozy, że minus 20, więc każdy może sobie wybrać taką...
Tak, jesteśmy też na to przygotowani, nasze Centrum Usług Społecznych, panie są już przygotowane, również w teren się właśnie udały, żeby
to
sprawdzić
te nasze
osoby. To
chyba trzeba się przygotować na różne scenariusze. Panowie, jakie wyzwania czekają wasze samorządy w roku 2026? Jarosław Litwin jako pierwszy.
No u nas przede wszystkim do kwietnia zakończy się budowa drogi S6, która to nie jest nasza inwestycja, ale bardzo nam w mieście
ale
pomoże.
Ale na pewno ma pan potwierdzenie, że...
Tak, do 30.
Ale chodzi o ten
marca.
Odcinek Leśnice, Boże Pole Wielkie.
Dokładnie tak. I raczej nie widać już tam, żeby coś miało się zmienić, bo dobrze to idzie, więc...
No chyba, że śnieg będzie leżał do maja.
Chyba, że śnieg będzie leżał do maja.
Oby nie.
Nie możemy przewidzieć. No i już na wiosnę też będziemy robili kolejną inwestycję, to już my jako miasto, budowę bezpośredniego połączenia z węzła Lęborg Wschód do ulicy Gdańskiej, czyli od tej drogi krajowej. Inwestycja 43-milionowa, więc to jest też dla nas duże wyzwanie, żeby ten ruch nadmorski od razu przerzucić już na drugą stronę miasta. Poza tym jesteśmy w trakcie budowy żłobka, który od września ma ruszyć na 118 miejsc, więc to jest też dla nas wielkie wyzwanie i bardzo pozytywne wyzwanie oczywiście. Ponadto drugi tor kolejowy Gdynia-Chlonia-Lęborg, rewitalizacja linii Katruzy-Sierakowice-Lęborg, elektryfikacja linii Lęborg-Łeba przy okazji budowy elektrowni jądrowej. To wszystko powoduje, że Lęborg jest dużym placem budowy, ale to dobrze, niech się dzieje, bo to jest dla nas duża szansa na rozwój.
Rafał Teterka?
No my też. Największe wyzwanie to są te wszystkie inwestycje, które chcemy realizować. Największym takim, najbardziej problematycznym jednocześnie dla nas to jest kanalizacja miejscowości Pobłocie. O niej mówimy już długo, jeszcze w poprzedniej kadencji pewne kroki zostały poczynione. No niestety źródeł finansowania na to brak, a to jest dla nas ogromny wydatek, jeżeli chodzi o nasz budżet.
Niebieska i zielona infrastruktura miały być, że tak powiem, wspierane mocno, między innymi przez KPO.
Tylko problemem jest to, że no, u nas nie ma aglomeracji, tak? Więc my, ciężko nam znaleźć program, w który możemy się wstrzelić. Początek tego roku, czyli pierwszy kwartał, chcę jeszcze w kilka miejsc się udać, żeby dopracować pewne rzeczy. My mieliśmy już na to kiedyś takie finansowanie przygotowane i dostaliśmy takie dofinansowanie na zasadzie pożyczki umarzalnej w 50%. No ale wykonawca nam zszedł jeszcze w poprzedniej kadencji z jednej budowy. W chwili obecnej to, co miało być zapłacone w granicach 4 milionów i 2 miliony umorzenia, mamy wyszacowane na 12 milionów i na razie marne szanse na jakiś zewnętrzny pieniądz. Powalczymy o niego jeszcze, tu się nie poddajemy akurat, cały zespół nad tym pracuje, ale też inne zadania, które mamy, termomodernizację, musimy się tutaj skupić dosyć mocno, jeżeli chodzi o kwestię ośrodka zdrowia, bo musimy go doprowadzić do takiej atrakcyjności, żeby ten personel medyczny zechciał u nas być, bo my jesteśmy jednak daleko od aglomeracji miejskich.
To jest tak 30 od Słupska i 20 od Lęborka?
No, tak jak dobrze popatrzeć, to 35 i 35 w każdą stronę, jakby nie patrzeć, nie? Zależy kto którędy pojedzie. Ale to powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców w dostępie do tej pomocy medycznej i musimy ten ośrodek mieć na tyle atrakcyjnym i w zasadzie jako budynek pasywny, żeby nie budował kosztów i żebyśmy tam jakiś personel mogli zachęcić do działania. Udało się otworzyć najpierw aptekę, teraz chcemy w tym roku ośrodek zdrowia tam przenieść, a następnie rehabilitacja. To jest rzecz potrzebna. A kolejne wyzwanie to jest uzbrojenie naszych terenów gminnych po to, żeby zwiększyć tą osiedleńczość i atrakcyjność, zwłaszcza w miejscowościach, przy których są szkoły. Bo
ale tu domki jednorodzinne, domy jednorodzinne,
tak, domy
czy
jednorodzinne.
Nic wielorodzinnego?
Nie wykluczam, ale myślę, że bardziej atrakcyjny teren.
Nie ma zapotrzebowania, czy po prostu nie ma finansowania?
Nie ma finansowania. Ja myślę, że tutaj bardziej pójdziemy w kierunku uzbrojenia i dania tej możliwości, żeby ludzie mogli się tam pobudować i takie zainteresowanie duże jest. Mamy kilka takich lokalizacji wyselekcjonowanych, które w priorytecie chcemy realizować. Jedną z pierwszych to jest właśnie obszar koło Żelkowa. W zasadzie 50-70 metrów od szkoły, więc idealna lokalizacja. Drugi taki obszar, to też teraz jesteśmy po rozmowach, już uzgodniliśmy pewne kroki z KOWR-em. Przejmujemy 15 hektarów, część zagospodarujemy pod budownictwo, część jako, że jest rolna, będziemy pewnie dzierżawić. No i kolejny teren to w rejonie miejscowości Żuszcze. Nie wiem, czy nam to się do końca uda, bo jednak te plany ogólne mają też swoje wymagania. Nad tym jeszcze pracujemy, no ale Stowięcino jeszcze, gdzie też jest szkoła i też mamy teren, na którym też chcielibyśmy to uzbrajać. Z racji tego, że to wszystko są mocno kosztowne inwestycje, musimy to etapować. I mówię, pierwszy ruch to jest w kierunku uzbrojenia terenów na Żelkowie.
Mamy tu SMS-a, to pewnie pana burmistrza ucieszy. Collins napisał, szyny już są zwożone w okolicy stacji w Stęknicy.
Rewelacja, super.
No to się jeszcze pan, niech pan nam dopowie o tym łączniku Gdańska Lęborg Wschód, tak?
Tak.
Co to za droga i jaki będzie długość?
To jest 630 metrów, jednak tam są dwa obiekty inżynieryjne, czyli trzeba się przebić przez rzekę, nad rzekę i nad torami kolejowymi, stąd taki duży koszt. No to jest takie jakby połączenie tego węzła do drogi powiatowej. Szkoda, że to nie zostało ujęte już przy tej inwestycji gdzieś kiedyś i my musimy to oczywiście na szczęście z dofinansowaniem 305 milionów jeszcze z Polskiego Ładu. Niemniej jednak jest to też 1/3 części planowanej obwodnicy wschodniej Lęborka drogi wojewódzkiej. Marszałek też do tego dołożył 4 miliony złotych. No jest to taka kluczowa droga, która, mówię, szkoda, że nie powstała już razem z tą drogą krajową. Uważam, że powinna, ale no nie ma co narzekać. Trzeba ją jak najszybciej wybudować, żeby odciążyć miasto, żeby ten ruch nad morze, na Łebę, z tego węzła mógł bezpośrednio już na drugą stronę miasta być przekierowywany.
I to jest inwestycja, która się w tym roku rozpocznie,
tak,
i zakończy?
Tak, mamy decyzję środowiskową w grudniu już utrzymaną w mocy, więc wykonawca teraz czeka na pozwolenie wodnoprawne, na ZRID i planowane na wiosnę jest pierwsze wbicie łopaty.
To trzymamy kciuki, żeby się udało, bo z tymi dokumentami to różnie bywa.
Dziękuję.
Mówi pan, panie burmistrzu, że żłobek będzie pan budował, a tymczasem zastępowalność pokoleń w naszym kraju. No niestety zapaliła się chyba czerwona lampka, bo w wielu regionach Polski to już jest poniżej wskaźnika 1, czyli taki już absolutne minimum, chociaż wskazuje się na to, że ta zastępowalność pokoleń to powyżej wskaźnika 2 potomków, czyli dwójki dzieci na kobietę, czy na związek, czy na małżeństwo. Natomiast w Lęborku to jeszcze jako tako wygląda, bo tam jest, zdaje się, 1,2 czy 1,3. Natomiast tutaj w regionie słupskim to jest ciut powyżej 1,09, a więc nie za wiele. Jeszcze są wskaźniki, które też powinny nas chyba zaalarmować. W 2024 roku na każdy 1000 osób w wieku 20-64 lata przypadało w Polsce 341 osób starszych. To oznacza, że współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosił 34%. To nadal najniższy w całej Unii Europejskiej, ale wyraźnie wyższy niż średnio w krajach należących do OECD, organizacji zrzeszającej najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje. Jest też znacznie wyższy niż w zamożnych krajach w czasie, gdy były na poziomie dzisiejszego rozwoju Polski. Co więcej, w żadnym kraju OECD ani Unii Europejskiej wskaźnik ten nie rósł ostatnio szybciej niż właśnie w Polsce. To ma wielorakie konsekwencje. Po pierwsze, dzieci będzie coraz mniej w żłobkach, w przedszkolach, a później w szkołach, a potem na rynku pracy. A pan buduje żłobek, panie burmistrzu.
Tak, bo u nas jeszcze żłobka publicznego nie było nigdy, więc to jest ten główny powód i wiele...
A prywatny sektor tego nie zastępował?
Nie do końca, nie do końca, bo już wiele osób zapytuje o to, kiedy będzie otwarte, kiedy będzie można swoje dziecko do tego żłobka oddać. No my liczymy się z tym i wierzymy w to, że u nas to się poprawi, bo w związku z tym, co jeszcze raz powtórzę, droga S6, drugi tor kolejowy, rewitalizacja linii kolejowej Kartuzy-Lęborg, budowa elektrowni, to liczymy na to i plus nasze działania, między innymi właśnie żłobek, dzięki któremu kobiety mogą szybciej wracać do aktywizacji zawodowej, spowoduje, że ten przyrost naturalny i przyrost mieszkańców w naszym mieście co najmniej się zatrzyma, albo a raczej będzie szedł w górę. Ale to, co pan redaktor mówi, no są takie czasy, że ludzie inwestują bardziej w siebie, tak? Już jakby to nie są te czasy, co kiedyś, że wszystko mamy teraz pod ręką, wszystko jest bardziej dostępne, chcemy się bardziej rozwijać i tych elementów na to, dlaczego nas się rodzi mniej, nie czy to w Lęborku, czy w innych miastach, czy to jest przecież problem ogólnokrajowy, ale też europejski, jest nas coraz mniej, to na to składa się wiele, wiele rzeczy. Ja liczę, że Lęborg jest naprawdę w takim miejscu teraz strategicznym, że u nas to się pójdzie w drugą stronę, ale to też pokazuje to, za ile lat, w jakim miejscu my będziemy, bo już są gminy, które mają dosłownie 2-3 tysiące mieszkańców całej gminy i one będą się wyludniać, no to teraz jak te gminy będą w stanie zapewniać te podstawowe usługi komunalne dla mieszkańców, te wszystkie odległości, to co mówimy, dojazdy i tak dalej.
Stawia pan taką tezę, że pojawi się taki moment, w którym trzeba będzie dokonać jakiejś reformy administracyjnej, tak?
Bardzo dobrze czyta pan w tym, co chcę powiedzieć, bo uważam, że to w perspektywie iluś lat będzie nieuniknione, choć to będzie bardzo trudne i niepopularne, dlatego też zawsze
To nie są łatwe decyzje nigdy.
Dokładnie, dokładnie. Najłatwiej rzucić je szczebel niżej, ale myślę, że to jest problem ogólnokrajowy i na poziomie...
No ale to matematyka jest chyba nieunikniona. Oczywiście. I nieubłagana. Jak gmina ma 2-3 tysiące mieszkańców, to trudno, żeby sama na siebie, że tak powiem, z podatków lokalnych się utrzymała. Rafał Teterka.
Cóż, no demografia również w Główczycach nie jest optymistyczna. Też podjęliśmy te wszystkie działania, jak również tutaj pan burmistrz, o czym mówiłem wcześniej, związane z tym uzbrojeniem tego terenu, żeby tych mieszkańców też zachęcić. No ale też nie ma się co oszukiwać. Ja tutaj sprawdziłem sobie, jadąc tutaj do pana redaktora, jak sprawa wyglądała na przykład w 2020 roku i 2025. Więc w 2020 roku mieliśmy 8716 mieszkańców, a 5 lat później 8970, czyli spadek... Duży spadek, ponad 600 osób. I teraz tak, w 2020 urodziło nam się 103 dzieci, a w 2025 48. Dodam, że jedna klasa to jest maksymalnie 25 osób, a szkoły mamy 4, 48 osób, zakładając, że nie wszystkie dzieci do nas trafią, to my jesteśmy tym rocznikiem w stanie zasilić może dwie klasy.
Co to oczywiście oznacza?
No to oznacza, że będą problemy, natomiast jak już wspomniałem wcześniej, klasy będą mniej liczne, będzie to budowało koszty dla nas, ale podjęliśmy tam też pewne kroki i zrobię wszystko, aby nie przyłożyć w żaden sposób ręki do likwidacji jakiejkolwiek szkoły, ponieważ te szkoły pełnią ogromną funkcję też społeczną. I większość zadań w chwili obecnej gminy, a ten trend będzie się jakby mocno pogłębiał, będzie oscylowała wokół zadań związanych z polityką senioralną. i te szkoły też niestety będą musiały mieć w tym udział i to, co ministerstwo planuje, żeby jednak pełniły również takie funkcje dla seniorów, dla grup nieformalnych, to dobry kierunek, dlatego że te szkoły muszą też w jakiś sposób zapracować i zrekompensować koszty swego funkcjonowania w danym terenie, tak? Bo jeżeli mamy szkołę niezbyt liczną, jeżeli chodzi o uczniów i ona popołudniami będzie stała pusta, to nie jest dobry kierunek. Musimy ten budynek wykorzystać maksymalnie.
A czego panowie oczekujecie od, że tak powiem, polityki rządowej? Czy w waszej opinii trochę się pogodziliśmy jako społeczeństwo z tym, że będzie nas mniej, dzieci będzie mniej, seniorów będzie więcej i ta liczba osób, które są aktywne na rynku pracy, będzie niestety coraz mniejsza?
No niestety pewnie trochę się z tym godzimy, ale nie dlatego, że mamy chęć do tego godzenia, tylko jak się popatrzę na te dane statystyczne, to w niewielu regionach tylko kraju jest na plusie ten wskaźnik. Demografia jest jaka jest i tutaj jest coraz gorzej. Nie sądzę, żeby 800 plus, 1000 plus, czy nawet 2000 plus cokolwiek w tej kwestii zmieniło. Musimy po prostu według mnie trochę bardziej zadbać o to, żeby ten mieszkaniec miał troszeczkę wygodniejszy dostęp do rynku pracy. Praca zdalna na przykład rozwiązywała ten problem. Osoby z dużych miast, gdzie nawet w niektórych regionach występowało tak delikatne przeludnienie, mówiąc szczerze, były problemy lokalowe i inne historie, to myśmy to zaobserwowali, to był efekt taki trochę po-covidowy, gdzie sporo osób z Trójmiasta, z większych aglomeracji do nas przyjechało i uznano, że w zasadzie da się pracować zdalnie i ta praca, którą wykonują, jest możliwa do wykonania, jest warunek. Musi być dobry internet i droga dojazdowa.
Komunikacja.
Tak, jeżeli teraz będziemy mieli dostęp do nowo budowanych dróg, to myślę, że połączenie z Gdańskiem, nawet ze Szczecinem nie będzie już tak problematyczne jak jeszcze kilka lat temu, a w zasadzie ten program, który dotyczył szerokopasmowego internetu, rozwiązał też jakby problem wykluczenia komunikacyjnego, telekomunikacyjnego i myślę, że tutaj to jest obszar, na którym jeszcze trzeba troszeczkę popracować.
Jarosław Litwin, nie będzie się rodziło już więcej dzieci w Polsce?
Mam nadzieję, że będzie się rodziło więcej. Myślę, że to, co mówi wójt, stabilność taka gospodarcza, stabilność też kraju pozwala na to, że no wiadomo, jak człowiek ma spokojną głowę, nie myśli o tym, czy ma pracę i czy ma dobrą pracę, ile czasu poświęca na nią, powoduje to, że ma czas na siebie, dla rodziny i myślę, że to jest oczywiście kierunek. Aczkolwiek mówię, czasy są naprawdę inne niż te kilkadziesiąt lat temu. Jest większa dostępność wszystkiego, wszędzie można łatwo dojechać, chcemy siebie rozwijać jako ludzi, już nie ma tych domów pokoleniowych, gdzie była
trzypokoleniowa.
Dokładnie, każdy mógł każdego pilnować, pomóc i tak dalej. Każdy teraz chce jakby być osobno u siebie. Ciężki temat, naprawdę.
Ta atomizacja społeczeństwa trochę chyba temu nie służy, żebyśmy mieli więcej dzieci, ale w panów opinii te mniejsze samorządy mają tutaj jakąś rolę do odegrania? No bo nawet jak się spojrzy na ceny mieszkań, no to różnice między dużymi aglomeracjami, a tymi średnimi, czy nawet mniejszymi miastami, czy miasteczkami, w których ta dostępność oczywiście różnych rzeczy jest różna, to jest często razy dwa, razy trzy.
Jasne, że tak. I na pewno my możemy konkurować tym, że mamy tańsze mieszkania, tańsze grunty. Nawet ludzie, którzy wyjeżdżają na studia, to jednak wracając do swojego miasta, mają tutaj miejsce rodziców, którzy mogą właśnie
ale
dzieci przypilnować.
Niewielka część tych ludzi wraca.
Oczywiście, że
ktoś
tak.
Ktoś wyjedzie do dużego miasta na studia, zazwyczaj tam zostaje.
Oczywiście, że tak. Tylko to, czy to chodzi o to, żebyśmy my sobie zabierali nawzajem samorządy, to nie przybędzie tej dzietności, nie zwiększamy tym, że sobie będziemy tych mieszkańców zabierać, prawda? To jest.
Ale przyrost widzi pan, zna pan te dane, nie będę tu panu je cytował. Przyrost, zwiększona liczba mieszkańców jest w głównych aglomeracjach. To jest Warszawa, Gdańsk,
oczywiście, ludzie
Poznań, Wrocław,
studia,
Kraków.
Poznają drugie połówki, łapią pracę. To już ciężko jest z powrotem wrócić do swojego miasta, mimo tego, że tam życie jest tańsze, jest rodzina na miejscu. Chociaż te trendy można troszeczkę oczywiście odwrócić i właśnie rozwój dróg, kolei, czyli szybkość dojazdu do tego miejsca pracy powoduje, że być może te miasta powiatowe zyskają na tym. Ale co będzie, to czas pokaże.
A ja też myślę, że atrakcyjność tych samorządów polega na tym, że ta cena jednak jest troszeczkę inna, jest dostęp do przyrody, ale też jest zagrożenie, bo jeżeli ktoś zaczyna wchodzić na rynek pracy i chce tą karierę robić, skupia się na tym, no to nie ma czasu na dzieci, niestety. Poświęca się tej karierze zawodowej i robi to najchętniej, będąc w mieście. Ale kiedy już się ustabilizuje, to wraca na wieś i jego obsługą, mówiąc szczerze, pod względem zabezpieczenia jego na starość, już nie zajmują się dzieci, których nie ma, tylko samorząd, który akurat ma okazję gościć takiego mieszkańca u siebie. No i to są właśnie zagrożenia. Myślę, że tutaj trzeba będzie, no zachęcałbym, żeby rząd jednak podjął jakieś działania dla tych właśnie samorządów, które mogą się wkrótce stać taką ostoją senioralną, mówiąc szczerze, bo jeżeli będzie ktoś zawodowo rozwijał się w mieście i tam będzie pracował, całe życie będzie tam odprowadzał podatki, miasta będą się rozwijać, a na starość, na łono przyrody, do małego samorządu, niedaleko lasu i nie mamy nic przeciwko temu jako małe samorządy, tylko musimy mieć też możliwość...
Ale będzie pytał wójta, gdzie jest tutaj najbliższy lekarz,
no
najlepiej
specjalista. Dostęp do lekarza, drogę, wodę, ścieki, podstawowe usługi musimy mieć, a przy tym również rozwinięty system opieki społecznej, bo jednak znaczna część osób w chwili obecnej, mając troszeczkę zaburzone relacje z rodziną, albo w przypadku nawet braku tej rodziny, pozostają im tylko te służby, którymi dysponujemy.
A jakie największe zagrożenie widzicie w działalności samorządu w roku 2026? Jest coś, jakaś dziedzina, jakaś część waszych aktywności, co do której chcielibyście jakieś uspokajające albo jakieś takie wyraźne sygnały ze strony rządu usłyszeć?
Znaczy ja się obawiam w chwili obecnej tej narracji, która idzie w kierunku bezpieczeństwa. Tak, zapewnienie bezpieczeństwa na takich obszarach, czyli stawianie wymogu, że miasta muszą mieć miejsca ukrycia, no to jest oczywiste, ale ten sam obowiązek spoczywa na małych samorządach, ale jak te małe samorządy mają tworzyć miejsca ukrycia dla niewielkiej wioski? To jest w zasadzie niewykonalne i jedynym sposobem i rozwiązaniem tego jest systemowe prowadzenie prac albo wprowadzenie programu, który umożliwi budowę takich miejsc czasowego ukrycia czy schronienia przy szkołach, przy instytucjach publicznych, ale musi być to z dofinansowaniem na dosyć prostych zasadach, bo my jako małe samorządy będziemy mieli kłopot a taki na nas obowiązek przecież ciąży.
Jak pan miał do wyboru zbudowanie schronu czy miejsca ukrycia, remont drogi, to co pan wybierze?
Niestety remont drogi. Dlatego, że nie sądzę, żeby ktoś pod względem strategicznym oceniał gminę Główczyce jako tak ważną z punktu widzenia strategicznego i zaatakuje nas rakietą za $1 000 000.
No ale obowiązek pan ma jako wójt.
Obowiązek mam i tych kosztów nie unikniemy. Natomiast mówię, uważam, że powinniśmy tutaj uprościć maksymalnie ten system i takie rozwiązania wprowadzić, jak też były na Ukrainie wprowadzone, czyli te schrony modułowe, które wójt zgłasza potrzebę, jest na to dofinansowanie rządowe, na zgłoszenie albo na innej uproszczonej procedurze wskazuje się tylko miejsce, teren, przyjeżdża to, 2-3 cementownie, załóżmy, na województwie coś takiego realizują w systemie dostaw rządowych i jesteśmy w stanie wówczas to zrealizować, bo jeżeli my sami mamy zabezpieczyć środki na zaprojektowanie ukrycia, schronu, który spełnia pewne standardy, w tym również tej izolacji i oczyszczania powietrza, no to konia z rzędem temu samorządowi, który takiego projektanta dostanie za niewielką cenę i on to zrobi, tak? A tymczasem mówię, można to przenieść o poziom wyżej, albo na sam nawet rządowy.
Mieć po prostu jeden projekt, realizować go w różnych miejscach.
Tak, dostać gotowca. Potrzebujesz na 50 osób,
masz na 50. To jeszcze ostatnie słowo od burmistrza Lęborka, Jarosław Iśmiel.
Ja bym przede wszystkim chciał, żeby kolejne zdania nie były cedowane na samorząd, żeby państwo brało na siebie część zadań, a nie cedowało ich na samorząd, oczekując, że samorząd już te pieniądze na to przecież na pewno ma i ma te zadania jakieś wykonywać. No i życzyłbym sobie, pewnie jak wszyscy samorządowcy, o programy jakieś pomocowe, środki na rozwój infrastruktury, a budowę schronów obciążmy tym deweloperów. Oczywiście usłyszałem, że wtedy oni będą wyrobili większe ceny, ale no, na te schrony dajmy im dofinansowanie, a mieszkania niech potem do góry oni już budują za swoje. Przecież wtedy będzie to szybciej i łatwiej. Tak,
ja też słyszałem o takich rozwiązaniach, które przecież w Europie funkcjonują, gdzie jeżeli ktoś buduje dom i ma tam zaprojektowane również miejsce ukrycia dla swojej rodziny, robi to na swoim standardzie, przysługuje mu ulga i ma troszeczkę łatwiej. U nas takich rozwiązań nie wprowadzono. No.
Wszystko przed nami. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin,
dziękuję.
Wójt gminy Głuczyca Rafał Teterka. To była strefa
również
samorządowa Radia Gdańsk ze studia Słupsku. Kłania się i dziękuję za uwagę. Przemek Woś.
Strefa samorządowa.